cieszę się, że mogę być tutaj z wami. Zrobię mój rytuał, zawsze to robię przed głoszeniem. Nie zawsze się modlę, ale zawsze wyciągam zegarek. Mam kuzyna, który też jest pastorem, jeszcze o nim będę mówił trochę. I on kiedyś właśnie widział, jak w swoim zborze położył tak zegarek. Znaczy w moim zborze położył zegarek. I mówi, jak myślicie, dlaczego, co to znaczy, jak kaznodzieja kładzie zegarek? No i ludzie tam mówi, no że będzie pilnował czasu, że ma przygotowane kazanie. On mówi, nie, to nic nie znaczy. Więc ja z doświadczenia też wiem, że to nic nie znaczy, ale ładnie wygląda, jak tu leży. Ja nazywam się Andrzej Burzyński i przyjechałem do was z zachodu Polski, mam bliżej do Berlina niż do Warszawy. Mój akcent tylko jest ze wschodu, spod Lwowa. Moi dziadkowie stamtąd pochodzą i zostali przesiedleni tutaj po II wojnie światowej. Chciałem trochę opowiedzieć o swoim życiu. W tej pierwszej części nie będę się może za dużo cytował cytatów biblijnych, natomiast będę opowiadał o tym, czego nauczył mnie Bóg przez lata życia z Nim. Podzielę się swoją historią życia i też tymi prawdami, które Bóg mnie nauczył. Bardzo lubię postać świętego Pawła. Czasami się zastanawiam, czy nie znam jego życia lepiej niż on sam. Ale jest taka scena właśnie, kiedy Paweł wraca z pierwszej podróży misyjnej i przychodzi do swojego kościoła Antiochia i zbiera tam kościół i opowiada, co Bóg dokonał przez jego posługę. I w ten sposób buduje kościół, więc jedną z form budowania kościoła, o czym pewnie dobrze wiecie, jest świadectwo i chcę tutaj się podzielić swoim świadectwem. Ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, a to nie trudno w naszym kraju, ale miałem bardzo pozytywne doświadczenia rodziny katolickiej. Zarówno moi dziadkowie, jak i moi rodzice są takimi szczerze przekonanymi katolikami, to znaczy żyją według tego, co uznają za prawdziwe. I nie mówię to w znaczeniu, że to jest jakaś idealna rodzina, bo wiadomo, że takie nie są, ale są ludzie szczerze wierzący. Jest różnica między tym, kto tylko zachowuje zewnętrzny ryt, a ktoś, kto stara się być tym szczery. Więc moi rodzice i moi dziadkowie są takimi szczerze wierzącymi katolikami i to sprawiło, że ja od dzieciństwa nigdy nie miałem wątpliwości w to, że Bóg istnieje. Jeżeli chodzi o to, czy Bóg istnieje, to nigdy nie miałem wątpliwości. Bóg jest i to była oczywista rzecz dla mnie. Druga oczywista dla mnie rzecz była taka, jaki ten Bóg jest. Wtedy tak uważałem, nie mówię, że tak dalej uważam, ale wtedy tak uważałem, że podstawowe w tej relacji z Bogiem to jest 10 przykazań. Że Bóg dał 10 przykazań i patrzy po prostu, jak my postępujemy. Jeżeli jest wszystko dobrze, no to co ma robić? Nic nie robi. Ale jak coś jest nie tak, to nas karze nie jakoś tak mściwie, ale tak proporcjonalnie do winy i mówi, no spróbuj jeszcze raz. I taki był mój obraz Boga. Nie mściwego, ale takiego sprawiedliwego sędziego, który może za dobro nie wynagradza, za złe na pewno ukaże. I to może nie jest taki do końca, że tak powiem, właściwy obraz Boga, ale to jest jedna cecha, którą Bóg ukształtował wtedy we mnie. To jest to, że nauczył mnie szacunku do Niego. Myślę, że to czasami też ludziom brakuje, że wielu ludzi kocha Boga, ale go ma mało szacunku do Niego. No i tak w takiej rodzinie wychowywałem, rodzinie takiej wierzącej, bez jakichś specjalnych problemów. Mam 6 lat młodszego brata. W szkole nauka nie sprawiała mi problemów. Ale taki problem pierwszy pojawił się, kiedy miałem 15 lat. Kiedy miałem 15 lat, zacząłem odczuwać coś, co teraz bym taki określił bezsens życia. A wtedy po prostu czułem taki wielki bezsens życia, że ja po prostu byłem tak załamany, że myślałem, że skończę ze sobą. I co ciekawe, wtedy to były, wiecie, filmy z Bruce Lee wyszły w kinach, no i to było takie pociągające, więc ja od 15 do 18 roku życia, w tym największym moim kryzysie życiowym, miałem wielką pasję. Ja przez te 3 lata, 2-3 godziny dziennie ćwiczyłem karate. Byłem w klubie karate, ale mieliśmy 3 razy w tygodniu ćwiczenia, ale ja oprócz tego ćwiczyłem codziennie z 2-3 godziny. I to jeszcze dodatkowo było dla mnie absurdalne, że tak, mam normalną rodzinę, mam jakieś tam normalne relacje z innymi ludźmi, nauka nie sprawia mi problemów, mam nawet wielką pasję, a ciągle nie wiem, po co żyję. I to po prostu ta pustka tak narastała. Pamiętam, jak miałem 16 lat, postanowiłem się podzielić z moim kolegą, też 16-latkiem, tą moją egzystencjalną pustką, taką głęboką rozmowę mnie zebrało. Pamiętam, wracaliśmy ze szkoły, no i ja do niego tak mówię, wiesz, mam taki problem. A on mówi, tak? No i tak próbuję coś tam opowiadać, co mi jest, a on tak przerwał. I mówi, ale Co, o co ci chodzi? Dziewczyna cię zostawiła? I ja mówię, to straszne, ja siebie nie rozumiem, on mnie nie rozumie. Mówię, coś ze mną nie tak. I kiedy już ukończyłem 18 rok życia, nie, tak czekałem, może jak skończę 18 lat, to coś się zmieni. W sumie zdrowy rozsądek mi podpowiadał, co się ma zmienić, ale no, nic się nie zmieniło. Wtedy postanowiłem już, że popełnię samobójstwo. Nie, że może, tylko że popełnię, już się tylko zastanawiałem jak. Ponieważ brata mojego kolegi odratowali, a tam, gdzie mieszkam, to jest mała miejscowość, tak w miarę mała, to wiedziałem, że no potem jeszcze będzie takie, wiadomo, wstyd jeszcze, jak się nie uda i jakoś nie pomyślałem, że można drugi raz spróbować. Raz, dobrze, no. Właśnie się bałem, że będzie 3 razy i niedobrze. I wtedy, kiedy pamiętam, że taki dzień, kiedy już się zastanawiałem tak zupełnie poważnie, jak to zrobić, wtedy przyszła mi do głowy taka myśl, że może Bóg by mi pomógł. To muszę powiedzieć, że ja co niedzielę chodziłem do kościoła, że co wieczór i rano tam odmawiałem pacierz i że w życiu nie popełniłem jakichś takich wielkich, w takim, wiadomo, nie biblijnym, tylko takim potocznym, tego słowa znaczeniu, wielkich grzechów nie popełniłem. I tak sobie myślałem, Bóg. Miałem swoje przemyślenia pewne na temat Boga. Mogę się wam podzielić, bo to jest mało znana taka nauka, którą się teraz podzielę. Że miałem dwa przemyślenia. Pierwsze, że był taki czas, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, promocji, jak Jezus przyszedł 2000 lat temu na ziemię, że wtedy każdy, kto przyszedł, to otrzymywał pomoc, no ale wiedziałem, że już go nie ma. A druga rzecz, wiedziałem, że Bóg pomaga świętym, w tym znaczeniu katolickim tego słowa. No ale wiedziałem też, że święty nie jestem, więc jakby tutaj nie było się na co załapać według mojej teologii. Ale jak to mówią, tonący brzytwy się chwyta. Więc ja postanowiłem, że spróbuję, co mi szkodzi. I co zrobiłem? Wieczorem klęknąłem i zamiast odmówić pacierz grzecznie, zacząłem tak własnymi słowami mówić: Boże, zmień coś w moim życiu, uczyń coś, tak po prostu, jak dyktowało mi serce, tak się pomodliłem. Wiecie, co się stało? No bo zgadnijcie, co się mogło stać? No właśnie nie, nic się nie stało. Pierwszy raz, jak się pomodliłem, nic się nie stało. Ale za to na drugi dzień byłem wytrwały, drugi dzień już się modliłem, tak. No nie, no stop, bo jeszcze, ale wieczorem. I wiecie, co się stało drugiego dnia? To już opowiadałem to, czy co? Czy też macie takie doświadczenia? Ale po tygodniu też nic. Nawet trwały były mocne, nie? Po miesiącu takiego wołania też się nic nie zmieniło. Chociaż tak naprawdę teraz z perspektywy lat widzę, że jedna rzecz się zmieniła, której wtedy nie widziałam. Odeszły myśli samobójcze. Ja tego nie widziałem, bo ta pustka, ona była dalej. Ale myśli samobójcze wtedy odeszły. I po 3 miesiącach takiego wołania coś się zmieniło. Bóg zmienił życie, tak? Ktoś to wcześniej powiedział. Właśnie, ale to nastąpiło po 3 miesiącach. Nie od razu. I to zupełnie mnie zaskoczyło. Ja po prostu klęknąłem do modlitwy i zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, doświadczyłem tego, że Bóg jest moim ojcem, który mnie kocha. Gdybym miał to jakoś bliżej opisać, to tak, kiedy jesteś blisko osoby, która ciebie kocha, i ty czujesz się kochany. Ta osoba może nic nie mówi, ty po prostu wiesz, że ona ciebie kocha. To było takie doświadczenie, tylko razy milion, razy nieskończoność, potężne doświadczenie. I kiedyś rozmawiając tam przez lata z różnymi ludźmi, rozmawiałem kiedyś z takim pewnym człowiekiem okultystą. I on mówi: A wiem, to chodzi o takie ciepłe fale, które cię przesyłają, takie. To nie były jakieś fale enigmatycznej miłości, jakieś ciepło koło lewej nerki, prąd tam w kręgosłupie i w prawym kolanie. Było. Ja naprawdę nie widziałem Boga, ale odczuwałem, że Bóg jest osobą, że to nie jakaś enigmatyczna miłość, energia, moc, tylko osoba Boga, który jest moim ojcem i który mnie osobiście kocha. Tak naprawdę, gdyby to nie było nawet w coś, co ja wierzyłem. Ja wierzyłem, jakby gdybym miał wtedy jakąś swoją naukę, w którą wierzyłem o Bogu, to raczej nie uznawałem Boga za kochającego ojca. A już na pewno uważałem, że nam tą miłość trzeba zasłużyć. Nie rozumiałam jakby Boga. I wtedy przez to doświadczenie Bóg mi pokazał, jaki jest naprawdę. Pamiętam, jak kilka miesięcy później, czytając Biblię, natrafiłem na fragment, gdzie jest napisane w liście Jana, 1 Jana 4,8, że Bóg jest miłością. Jak wtedy te słowa aż mi zatrzymały. Ja mówię, tak, to jest ten Bóg, którego ja wtedy tam spotkałem. I to była pierwsza rzecz. I od tamtej pory minęło 18 lat, więc w tym roku mam taką rocznicę, 18 lat życia bez relacji z Bogiem i 18 w relacji z Bogiem. I przez te 18 lat mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to uczucie bez sensu życia nigdy więcej nie wróciło. Co chcę powiedzieć? Co nie chcę powiedzieć? Nie chcę powiedzieć, że cały czas czułem się fantastycznie i nie chcę powiedzieć, że nigdy nie byłem zniechęcony, załamany czy smutny. Nie, nie to chcę powiedzieć. Takie stany oczywiście przeżywałem, ale takie to najgłębsze uczucie, które popychało mnie do tego, żeby skończyć ze swoim życiem, ono znikło raz na zawsze. I to była pierwsza rzecz, która zmieniła się w moim życiu i to nastąpiło przez to doświadczenie spotkania z Bogiem. I pamiętam, że tak przez pół roku ja czułem się fantastycznie, po prostu rozmawiałem z Bogiem. No to było po prostu takie, no coś, co mnie bardzo tak poruszało. I gdzieś tak po pół roku, gdzieś to doświadczenie znikło, ale ja dalej wiedziałem, że Bóg taki jest. Wiedziałem, że już tego tak nie czuję, ale wiedziałem, że Bóg taki jest, że to było prawdziwe, że to zmieniło moje życie. I wtedy sobie pomyślałem tak, że no ja bym... Taka myśl powstała, zupełnie nie wiadomo skąd, żeby znaleźć jakichś młodych ludzi, którzy spotykają się, żeby się wspólnie modlić. To jest ciekawe, to było już pół roku od tego spotkania z Bogiem. Nie przyszła mi do głowy myśl, żeby czytać Biblię. Jakby zupełnie to dla mnie, że Biblia z wiarą, no wiedziałem, że to jest księga, ale wiedziałem, że ona jest trudna. Wiedziałem, jak w kościele czasami ją czytają i nie zawsze rozumiałem, a już nigdy nie rozumiałem tego, co było po czytaniu Biblii, czyli kazania. I jakoś o Biblii nie przy... Ale to, żeby spotkać jakichś ludzi, młodych ludzi, którzy się będą modlić. Ja byłem wtedy, wchodziłem do technikum elektrycznego, byłem w trzeciej klasie, to było 5-letnie technikum. I wiedziałem, że w klasie mam takiego kolegę, on był ministrantem. I wiedziałem, że jak takie sprawy, to z nim trzeba załatwiać, bo on to tam coś się orientuje. I pamiętam, jak tam lekcja polskiego, wiecie, to technikum elektryczne, więc polski to nie był taki jakiś fascynujący przedmiot dla nas. Nauczycielka coś tam mówi, każdy też mówi swoje. No i taki wiadomo, szmerek w klasie, wszyscy rozmawiają. No i ja wtedy tam do tego kolegi mówię, Jarek, on tak po przykątne siedział, Jarek, mówię, znasz jakichś młodych ludzi, którzy się spotykają, żeby się modlić? I to wtedy normalnie jak w horrorze. Nauczycielka nagle przestała mówić, oni przestali mówić. I ja to mówiłem w czasie, kiedy jeszcze wszyscy mówili. A Jarek się odwraca i mówi, o co ty pytasz o jakichś młodych ludzi, co się będą modlić? Ja się odwracam pierwszy, do kogo on mówi, że niby to nie do mnie. Ale na szczęście jakoś to minęło bez śladu. I on taki na mnie, takie oczy i do końca lekcji tak się we mnie wpatrywał. Ja myślałem już coś z nim niedobrze, ale wiedziałem, że ma dziewczynę, to myślę, to taka źle nie jest. Ale on tak na mnie patrzył, tak całą tam końcówkę tej lekcji. Podszedł i mówi, ale to niesamowite. Wiesz, właśnie siedziałem, przyszło mi tak do głowy, bo do naszej parafii, on był z innej parafii niż ja, w innej części miasta zupełnie, mówi, do naszej parafii przyszedł taki młody ksiądz i tam jakaś taka grupa powstała odnowy w Duchu Świętym, oni się tam spotykają, modlą, mówi... I właśnie przyszła mi do głowy myśl, a może by przyjść do nich do spotkania? I tylko jak to przyszła myśl, i ty się pytasz. A ja tak sobie pomyślałem, nie zły jestem. Nie żartuję. Ale jakby tak, bo nie o wszystkich wydarzeniach będę mówił, ale w naszej klasie było 33 facetów w ogóle tam w całej szkole było tylko 5 dziewczyn. Ale w każdym razie na tych 33 facetów 11 było nowonarodzonych do klasy maturalnej, czy w ciągu tych 2 lat. To był rzeczywiście taki fenomen wtedy, ale to tak tylko chciałem pokazać, że to było rzeczywiście takie Boże poruszenie wtedy i że ten wypadek to nie był czymś takim tylko jednym wydarzeniem, ale że Bóg rzeczywiście tam jakiś dotykał nas. I pamiętam, jak przyszedłem z nim po raz pierwszy na to spotkanie modlitewne, bardzo mi się spodobało. Śpiewali jakieś pieśni, których słowa były bardziej zrozumiałe niż te, kiedy organista grał i śpiewał różne. Widziałem, że klaszczą, widziałem, jak podnoszą ręce, zamykają oczy, modlą się. Mniej więcej złapałem, że to o to chodzi. Zamknąć oczy, podnieść ręce, otworzyć usta. I mi się dobrze modliło już od samego początku. Nikt mnie nie wprowadzał, że tak będzie modlitwa wyglądała, nic, ale po prostu modliło mi się dobrze. I potem nastąpiła taka bardzo dla mnie ciekawa rzecz. Ten ksiądz otworzył Biblię, przeczytał jakiś fragment i po prostu jak to powiedział, mówię, ale to on mówi o moim życiu. To jest to dokładnie, co ja tam przeżywałam w tym czasie. On tam coś przeczytał, fragment z listu do Hebrajczyków, kiedy mówił, że o wytrwałości ten fragment, żeby nie ustawać, nie załamywać się wierzy. I on mówi, że czasami, i opisuje, że czasami doświadczamy Boga i opisał prawie to doświadczenie, co ja przeżyłem. Mówię, też jest niezłe. A potem właśnie powiedział, że nie zawsze tak się czujemy i opisał, że wiara to nie jest uczucia i tak bardzo mi się to spodobało. No i tak chodziłem na to spotkanie modlitewne. No widziałem dużo takich ciekawych tam rzeczy, by taka pierwsza rzecz, którą to właśnie pewien człowiek poprosił o modlitwę i modlono się nad nim, pewna osoba prorokowała do niego i widziałem, że to słowo go bardzo tak dotknęło i on potem, kiedy opowiedział całą historię, o co się modlono, chociaż nikt nie wiedział i co Bóg powiedział, to była rzeczywiście to Boża odpowiedź dla jego życia. Pamiętam też, jak pierwszy raz na tym spotkaniu, nie na tym pierwszym, ale sam na którymś, jeden z osób prowadzących mówi, że teraz będziemy modlić się za chorych, jak ktoś tu jest chory, żeby wyszedł. No i tak wyszła taka starsza kobieta, ona o kuli chodziła, no wyszła pierwsza do modlitwy, położyli ręce, wszyscy zaczęliśmy się modlić i nagle do mnie dotarło, że to nie są tylko tacy mili ludzie, którzy się modlą, tylko że oni naprawdę oczekują, że Jezus tutaj może ją uzdrowić. Ja mówię, ale jasna, mówię, oni naprawdę w to wierzą. I pamiętam, że ta kobieta została tam uzdrowiona i już tak rzeczywiście pokazywała, że może się schylać i no, znaliśmy ją, bo przychodziła na spotkanie, a potem już przychodziła bez kuli. To było dla mnie takie bardzo poruszające. To było takie, że rzeczywiście, że Bóg dzisiaj robi to samo, co robił kiedyś. Wtedy też zacząłem czytać Biblię, bo tam wszyscy znali, tam przychodzili do siebie i mówili, czytałeś Jan 3,16, coś tam, o ten Galatów 4,17 i co. Mówię, ale mówię, trzeba ten slang poznać. I zacząłem czytać Biblię. Tak naprawdę na początku, dlatego, żeby nie być gorszym od tych wszystkich innych, zacząłem od Nowego Testamentu. Ale bardzo mi to wciągnęło właśnie, to co czytałem o Jezusie, to ja miałem jakieś swoje wyobrażenie Jezusa, które było zupełnie inne, jak kiedy wziąłem Biblię. I co było takie dla mnie takie bardzo poruszające w tym, że wiele z tych rzeczy ja widziałem, czy słyszałem ze świadectw innych ludzi, że ten Jezus jest taki sam. Też właśnie to doświadczenie, my w klasie dzieliliśmy się z innymi tymi spotkaniami modlitewnymi, ludzie przychodzili, moi koledzy się nawracali i to było dla nas takie niesamowite, że to było takie realne, że to był rok 89, kiedy ja się nawróciłem. Ten przełom lat 80., 90., wiem, że w wielu miejscach w Polsce, w grupach odnowy, ale też jakieś tam w kościołach ewangelicznych, wiem, że było takie poruszenie, taka fala Ducha Świętego jakby przeszła. Nas tam, kiedy ja zacząłem przychodzić na spotkania, może było z 20 osób, po tych dwóch latach było chyba z 60 osób, większość z nas była w szkole średniej i myślę, że no nie robiłem statystyk, ale myślę, że gdzieś około połowy nawróciła się tak, że nie ktoś głosił, tylko po prostu gdzieś zrodziło się pragnienie modlitwy, czytania Biblii, więc to było takie niesamowite. I wszyscy byliśmy ze szkół średnich i większość z nas, zdecydowana większość, poszła potem na studia. I kiedy przyszedł ten, może jeszcze tak, jeszcze było jedno ważne wydarzenie, kiedy ja widziałem, że niektórzy w tej grupie mają coś, czego nie mają inni. Widziałem, że wszyscy mają relacje z Bogiem, ale widziałem, że niektórzy modlą się w językach, prorokują, że opowiadają, a ostatnio szedłem i poczułem, żeby podejść do tego człowieka, zacząłem mu mówić i pomogłem mu. Ja zacząłem ich pytać, co to jest. To się galimatia zrobił. Jedni mówią, że przeżyli wylanie Ducha Świętego. Inni mówią, że napełnienie Duchem Świętym. Inni, że chrzest Duchem Świętym. O, chrzest to już coś kojarzyłem, że to już wiem, o czym mówią. Jakiś chrzest przeżyli dodatkowy. I opowiadają, co to... I nie mogłem za bardzo załapać, o co w ogóle w tym chodzi. My byliśmy taką grupą dziwną, pod pewnymi względami normalną, ale pod jedną rzeczą dziwną. My nie mieliśmy żadnych takich nauczań, jakby tłumaczących Biblię. Mieliśmy takie nauczanie właśnie, że Jezus jest taki właśnie, jak takie ewangelizacyjne nauczania cały czas. I my nie mieliśmy żadnej wiedzy. Mieliśmy kupę różnych doświadczeń. Dzisiaj patrzę, że niektóre te doświadczenia nawet nie były od Boga. Ale nie mieliśmy żadnej wiedzy. I pamiętam wtedy w moje ręce wpadła taka mała broszurka zielona Derka Prince'a Chrzest w Duchu Świętym. Tam parę stron, znacie pewnie tą broszurkę. Przeczytałem, mówię, jejku, ale facet, wszystko zrozumiałem, o co chodzi. Mówię. I wtedy w tamtej grupach odnowy był taki jakiś pogląd też, że trzeba przejść takie trzyletnie seminaria Nowego Życia w Duchu Świętym. To trwało aż 3 lata tam i po 3 latach niektórych tylko dopuszczano do tego, żeby się nad nimi modlić. No i ja bardzo chciałem modlić się, bardzo chciałem przeżyć w Duchu Świętym, przeżyć to, co mają inni. I pamiętam, że przez 3 miesiące modliłem się i pościłem, no może nie pościłem każdego dnia, ale co jakiś czas, żeby przeżyć chrzest Duchu Świętym. Modliłem się, pościłem i nic. Ale tak przyszło mi do głowy, głupi nie jestem, że w Biblii tam czasami ktoś kładł ręce na kogoś. I właśnie ten pastor, o którym mówię na początku, mój kuzyn, wtedy jeszcze tylko mój kuzyn, on przeżył chrzest Duchu Świętym, modlił się językami i ja poprosiłem jego, żeby się za mnie pomodlił. No, chcieliśmy to zrobić jakoś pobożnie, więc my pożyczyliśmy od księdza klucze od salki parafialnej. Poszliśmy do salki parafialnej. Ja uklęknąłem. To była ta salka, gdzie się spotykaliśmy co tydzień. On położył na mnie ręce, no i tak pół godziny wgniatał mnie w podłogę. I krzyczeliśmy. I nic. I po pół godzinie on się zapytał, i co? Ja wtedy widziałem takie słowo, które rymuje się do co. I jest niecenzuralnym słowem, więc nie powiem. Byłem taki rozgoryczony i zły na niego i w ogóle, że jak to jest, sam ma, a tutaj nie daje. I sobie wymyśliłem wtedy kolejną swoją teologię, że mi to widocznie nie jest potrzebne, bo pewnie wpadłem w pychę i tam jeszcze jakieś takie rzeczy, których nie za bardzo pamiętam. I mieliśmy taką, w tej grupie modlitewnej dużo robiliśmy wtedy. Sam nie wiem, po co niektóre rzeczy robiliśmy, ale robiliśmy. Na przykład chodziliśmy co tydzień w sobotę po szpitalu i rozmawialiśmy z chorymi. Tak, po prostu. I wtedy pamiętam, że przyszliśmy i spotkałam, i leżała tam dziewczyna na chirurgii z Kościoła Zielonoświątkowego z Wrocławia, którzy mieli wypadek pod Nową Solą i ona była tam w szpitalu. No i się ucieszyła, że jacyś wierzący ludzie, tam rozmawialiśmy o Jezusie. I ona wtedy powiedziała o tym, że jak ona przeżyła chrzest w Duchu Świętym. I opowiada, że była na studiach, no i był taki chłopak, który jej się podobał. No więc co zrobiła? Pomodliła się i Bóg powiedział, będzie twoim mężem. Nie, żartuję. Tak chciałem, żeby pobożnie było trochę. Ale no i ona sobie, ta dziewczyna, tak się zawsze kręciła gdzieś koło niego, coś. No i któregoś razu ten chłopak podchodzi do niej i mówi, co robisz w niedzielę? A ona mówi, już cały grafik wykreśliła i mówi, nic, mam całą niedzielę wolną. On mówi, może byś poszła ze mną do kościoła? Ona mówi, o, to nie do końca tego oczekiwałam. Ale mówi, no dobrze, mówi, to możemy pójść do kościoła. Mówi, o, to fajnie, to gdzieś tam się umówili. No i się spotkali, ona taka, że w ogóle do kościoła książeczkę przyjrzała, co tam się robi dokładnie, bo nie za gorliwie chodziła do tego kościoła. I kiedy przyszli, on do niej mówi, że będzie do kościoła. Mówi, a do którego? Ona mówi, no, on mówi, no właśnie, bo to nie jak się powiedzieć, bo ja nie jestem katolikiem, to nie będzie kościół katolicki. Ona mówi, w życiu nie słyszała, że są jakieś inne. Mówi, a nie, no spoko, nie katolickie. Mówi, to będzie zielonoświątkowe. Ona mówi, a nie, no pewnie. Mówi, ty słyszałaś? No, mówi. On mówi, no głupio, nie wyjdę, nie? Mówi. On mówi, a to fajnie. Mówi, to może ty też jesteś nowonarodzona. Ona mówi, nie za bardzo już wiedziała wtedy, o co chodzi, ale mówi, no to tak trochę, no. On tak na nią dziwnie spojrzał, no i pojechali na to nabożeństwo. I no spodobało jej się, mówi. Wprawdzie do końca się nie doczekała na księdza, ale, bo nie przyszedł, ale było fajnie. I kiedy wracali, on do niej mówi, słuchaj, a może byś w środę też przyszła? My też w środę się spotykamy. Ona mówi, no dobra, mówi. I w środę tam wieczorem mieli nabożeństwo i potem on je odprowadzał i tam przed jej blokiem, przy takim trzepaku się zatrzymali, no i ona tak rozmawiali długo, ona pytała na przykład, co to te języki są, jak to jest. No i on mówi, że to jest taki dar, tłumaczy, czym jest chrzest w Duchu Świętym, mówi, ale on mówi, o to ja też tak chcę. On mówi, ale to nie jest magia, to najpierw musisz się na nowo narodzić, wytłumaczył jej Ewangelię, że Jezus za nią umarł, że ona musi uwierzyć w to, że musi powierzyć swoje życie Jezusowi. Ona to zrobiła, on się z nią pomodlił i ona została chrzczona Duchem Świętym i zaczęła się modlić innymi językami. I no i nam to opowiedziała. Ja wróciłem do domu, grzecznie się pomodliłem, położyłem się i nie mogłem zasnąć. W końcu zdecydowałem się to powiedzieć. I mówię, Boże, to niesprawiedliwe. Ja, pobożny, ortodoksyjny katolik, 3 miesiące modlę się i poszczę, a ta, heretyczka, z chłopakiem, pod trzepakiem, o północy i od razu mówię, nie, no to już jest za dużo. I wtedy mówię, Boże, dlaczego mnie nie ochrzcisz Duchem Świętym? Dlaczego ja się nie mogę modlić językami? I wtedy po prostu Bóg przemówił do mnie, przyszła mi do głowy taka wyraźna myśl. Bóg mówi, to zacznij się modlić. Ja mówię, ale jak mam się zacząć modlić, jak nie mam tego daru? Tak wyjaśniłem Bogu, żeby dobrze wiedział, znał moją sytuację. A na to Bóg podesłał mi drugą wyraźną myśl. Powiedział, to otwórz usta. No to była bardzo praktyczna rada, ja lubię praktyczne. I otworzyłem wtedy usta i rzeczywiście zacząłem się modlić językami. I to był taki dla mnie początek. I to było coś, co też Bóg mi bardzo wyraźnie nauczył jednej rzeczy, że pobożność to nie zawsze znaczy wiara. Ja nie mam tutaj nic przeciwko pobożności i temu, że ktoś się modli, ale że jest taka delikatna, subtelna różnica. Ja bardzo lubię ten fragment z Dziejów Apostolskich z 12 rozdziału, gdzie Piotr jest w więzieniu, a cały Kościół się modli o niego. I kiedy on przychodzi, to oni go nie wpuszczają. Tam jest fajny fragment, jak ta dziewczyna Rodę otworzyła i mówi: o, Piotr! I z radości nie otworzyła. Zamknęła z powrotem. Ale co ja osobiście myślę o tym fragmencie? Ja myślę, że Piotr nie został uwolniony dzięki modlitwie Kościoła, tylko dzięki temu, że on spał. Co znaczy, że on spał? Kiedy na drugi dzień on wiedział, że ma być stracony, a mimo to on spał. Gdybyś ty wiedział, że na drugi dzień mają cię posadzić na krześle elektrycznym, czy byś spał? Ja myślę, że Piotr po prostu oddał swoje życie Bogu i powiedział: Boże, albo pozwolisz mi tu zostać i dokończyć moją misję, albo jutro się spotkamy twarzą w twarz. On ufał Bogu. Ja wierzę, że ta jego wiara wyzwoliła Bożą moc nad jego życiem. I wtedy Bóg mi to nauczył, że pobożność i modlitwa jest dobrą rzeczą, ale nie może pobożność zastąpić wiary. Że to jest taka ważna rzecz. I potem w 91 roku modliłem się o to, co byłem już w klasie maturalnej, modliłem się, co zrobić ze swoim życiem. Moje naturalne pragnienia pchały mnie w jednym kierunku. A, nie wiecie w jakim. To wcale nie to, co myślisz. Chciałam zostać nauczycielem matematyki. Nie żartuję. Był mój ulubiony przedmiot w szkole. I to było coś, co chciałam robić. Ale modliłem się i pytałam: Boże, co mam zrobić? I wtedy wyraźnie poczułem, jestem tego pewien do dzisiaj, że Bóg mi powiedział, że mam iść do seminarium duchownego. Wprawdzie jeden pastor, który mnie zaprosił kiedyś do kościoła, jak to powiedziałam, to powiedział do mnie: chłopie, z tym świadectwem to kariery nie zrobisz w kościele protestanckim. No ale nie szkodzi, nie przyszedłem tu robić kariery. I poszedłem wtedy do seminarium. To był taki ciekawy czas, bo z różnych miejsc naszej diecezji, ja pochodzę z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, czyli nad całą granicą z Niemcami, przyszło trochę osób, które i przez kolejne lata przychodziło trochę osób, które już były nowonarodzone, były ochrzczone w Duchu Świętym. Kiedy my przyszliśmy do seminarium w 91 roku, była tam, było 120 kleryków w seminarium i była taka grupka kilku osób, którzy spotykali się, tam kilku, może nawet mniej niż pięć, którzy spotykali się raz w tygodniu i modlili się, to była grupa odnowy w Duchu Świętym. I my przyszliśmy, więc ta grupa się tak rozrosła chyba wtedy do 12 osób, czyli to była 1/10 seminarium. I tak gdzieś przez 2 lata się spotykaliśmy, modliliśmy się i w 3 roku zobaczyliśmy, że coraz więcej osób przychodzi. Coraz więcej, to mam na myśli, że było 20 osób. Ale widzieliśmy, że odkąd zaczęły przychodzić te inne osoby, to były osoby, które przyszły, bo szczerze szukały Boga. I widzieliśmy, że jest jeden problem, że modlitwa zaczęła gasnąć. My tam nie nauczaliśmy na tych spotkaniach modlitwy, tylko modliliśmy się. Ale kiedy oni przychodzili, oni albo nie podejmowali pieśni, kiedy była czas na modlitwę, to oni się nie modlili. No i tak się zastanawialiśmy, co zrobić, żeby więcej już nie przychodzili na spotkania, żeby było jak kiedyś. I wtedy człowiek, który był liderem tej grupki, powiedział: zawsze jest, i to było takie zdanie, które też mnie poruszyło, mówi: zawsze jest niebezpieczne, kiedy jesteś liderem jakiejś grupy i coś jest nie tak i ty mówisz: trzeba zmienić ludzi, bo ja to jestem w porządku, tylko coś z nimi jest nie tak, jakby ich wymienić. Taki biblijny przykład Mojżesz, kiedy Bóg powiedział mu: jeżeli chcesz, wytracę ten lud i dam ci nowy. On powiedział: nie, wytrać mnie z tym ludem. I ten człowiek tak to mówił, ja mówię: no co on gada, co my możemy wpłynąć na to, że oni się nie modlą? Przy to oni się nie modlą, a nie my. Mówię: coś z nim nie tak jest. Mówi: może to ja powinien zostać liderem? nie, żartuję. Ale on wtedy powiedział tak: będziemy się modlić i pytać Boga. I zaczęliśmy się modlić i odczuliśmy, że tym ludziom powinniśmy głosić słowo. Że oni też powinni przeżyć nowe narodzenie, powinni przeżyć chrzest w Duchu Świętym. By też wyjaśnić pewną rzecz, jak my wtedy rozumieliśmy zbawienie. Rozumieliśmy, że człowiek musi się na nowo narodzić, żeby być zbawionym. To było dla nas oczywiste, ale myśleliśmy tak, że wystarczy, żeby człowiek był tak szczery, po prostu szczerze wierzył, to też będzie zbawiony. Takie, że tak jakby jeszcze się załapie, tam jak jest taki uczciwy, tam dobrze żyje. To było takie trochę wymieszane, ale tak myśleliśmy. No i wtedy pamiętam, że było spotkanie modlitewne, kolega wyszedł i na podstawie Jana 3 rozdziału zaczął mówić o Nikodemie i zaczął mówić o tym, że trzeba się na nowo narodzić. I, no i powiedział to, tak, bo z kwadrans się pomodliliśmy, on powiedział może z pół godziny i wtedy zapytał tak, czy do tych osób, które tutaj były, kto chce, żeby się oddać swoje życie Jezusowi, żebyśmy się z nim modlili. I wszystkie z tych osób, które nie były nowonarodzone, wyszły, klęknęły, no i my podeszliśmy, żeby się modlić. Widzieliśmy jakby różne Boże działanie, ale byliśmy zaskoczeni tym, co się działo z każdą z tych osób. Kiedy położyliśmy ręce, to Duch Święty rzeczywiście stąpił. Takich przypadki, które chcę powiedzieć. Był jeden chłopak, który bardzo dużo palił papierosów i Bóg go po prostu tak w jednym momencie od tego uwolnił, że łącznie z tym, że nie miał głodu nikotynowego. Był inny człowiek, który miał wielkie takie poczucie samotności i on był po prostu zniewolony przez demona samotności. I kiedy się modliliśmy, on został od tego złego ducha uwolniony. Był kolejny, który miał skłonności homoseksualne. On nie był czynnym homoseksualistą, nie praktykował tego, tylko miał takie skłonności, nie mógł sobie z nimi poradzić. Kiedy się modliliśmy, Bóg go wyzwolił z tych skłonności. Tam nie pamiętam wszystkich, ale te 3 takie wyraźnie pamiętam. I ci ludzie tak doświadczyli Boga, tam zaczęli się modlić językami, płakać, że kiedy minął czas modlitwy i była kolacja, był czas na kolację, oni powiedzieli, że oni nie wyjdą, oni chcą się modlić. Widzieliśmy, że to nie jest dobre, żeby oni teraz zostawali, więc powiedzieliśmy, że po kolacji jest jeszcze czas wolny, to po kolacji możecie przyjść i będziemy się modlić. I oni rzeczywiście po kolacji przyszli, ale jak było do kolacji, było dziś 20 osób, to po kolacji przyszło prawie 40 osób. I tylko powiem jedno wydarzenie. Jeden z nich przyszedł do stołu, tam usiadł, takie były stoły po 8 osób. I tam no, często ci się inni klerycy śmiali z tych, co chodzili na spotkania odnowy. Jeden z tych chłopaków usiadł, a tamci patrzą na niego i tak się wpatrują. Mówi, Sebastian, co ci się stało? I on tak mówi, a podpuszczają mnie. Mówi, no nic. I mówię, ty tak promieniejesz, tak jaśniejesz, taki blask od ciebie bije. No to on zaczął żartować, że takiego kremu używa, coś tam ten, bo wiedział, że go podpuszczają. Znaczy tak myślał, że go podpuszczają. Ale tam minęło 10 minut, a oni dalej w niego wgapili jego obrazek. I mówi, nie Sebastian, no co się stało? Co z tego ciebie taki blask bije? On mówi, no byłem na spotkaniu teraz od nowa. Oni mówią, to nie to, co tydzień chodzisz, nie widzieliśmy. Ale mówi, ale to spotkanie było inne i zaczął opowiadać. I pamiętam, że jego stolik, czyli te pozostałe 7 osób przyszli i na tym drugim spotkaniu też powiedzieliśmy jeszcze raz to samo kazanie, działało. I wyszło te pierwsze 8 osób, co wtedy, bo wiedzieli, że to fajne. I wyszły tam kilka osób pozostałych. I później tak było, że na drugi tydzień było spotkanie, przyszło 40 parę osób, a na trzeci tydzień przyszło 60 osób. 60 osób to była połowa seminarium, a z moich takich obliczeń wynika, że jeszcze przynajmniej 20 takich, którzy nie przyszli na spotkanie modlitewne, wtedy po prostu to był boom. Wszyscy się rozmawiali o Jezusie, dzielili się Ewangelią. Gdzieś z 80 wtedy może kleryków narodziło się na nowo. 120 osób w seminarium. To było po prostu coś takiego, że myśleliśmy, wow, to my dopiero będziemy tu mieli seminarium prawdziwe. Tak myśleliśmy. No i wtedy to był czas Wielkiego Postu i ksiądz, który był odpowiedzialny za grupę odnowy, on nigdy nie był na spotkaniach odnowy, był tylko tak formalnie odpowiedzialny. Ten ksiądz przyjechał, on był wtedy, jeździł po parafiach i tam prowadził rekolekcje wielkopostne i do niego dotarło, co się dzieje. I tam, żeby uprościć tą historię, bo tam było wiele wątków, ale to najprościej można powiedzieć tak, że on zabronił nam kolejnego spotkania, powiedział, że on musi z nami porozmawiać, zobaczyć, co się naprawdę stało. Do nas ta informacja nie dotarła, to mówię szczerze. I my zrobiliśmy następne spotkanie. Gdyby dotarła, nie wiem, co byśmy zrobili, pewnie też byśmy zrobili spotkanie, ale szczerze mówiąc, nie dotarła do nas ta informacja. I on się strasznie wściekł, kiedy się o tym dowiedział. I nas wezwał, jak tylko przyjechał i tam właśnie ten nasz trzon, kilka osób wezwał i zaczął tam różne rzeczy. Ja tak nie... Byłem wtedy młody, głupi, porywczy. Zmieniło się to, że jestem teraz tylko starszy. Zacząłem z nim polemikę. Mówię, że no ale dlaczego my się nie możemy spotkać? Takie dobre rzeczy, tam nie wymieniałem tych kleryków z imienia czy nazwiska, ale mówię, że ludzie z tego byli uwalniani tutaj, że ludzie zaczęli czytać Biblię, że mówią, że naprawdę doświadczyli tego, że Bóg jest realny. On mówi, No, to nie wiadomo, co to za emocja, może to diabeł i coś. Ja już wtedy nie wytrzymałem, mówię. Ale to nie rozumiem. To ksiądz tutaj jest ojcem duchownym, a nie potrafi rozpoznać, czy to Bóg, czy diabeł? I on się wtedy wściekł na mnie. I zaczął tam krzyczeć i powiedział, że zabrania mi, nie zabronił mi tylko przychodzić na spotkanie modlitewne, ale zabronił mi się na głos modlić, zabronił mi się modlić z innymi, prorokować. I powiedział, że nie mogę na nikogo kłaść rąk. I powiedział, jak ty kładziesz ręce, to Duch Święty wstępuje po protestancku. Także właściciel protestanckiego Ducha Świętego to ja. Ale co on miał na myśli? Chodziło mu o to, i on to uargumentował. I to dopiero, ja mam raczej taki racjonalny umysł, więc dopiero jak on to mówił, to dopiero po prostu mi się styki przepalały. On mówi tak, no bo mówi, jak jest bierzmowanie i tak naprawdę przychodzi Duch Święty, to widziałeś, żeby coś takiego się działo? No to co tutaj się dzieje? Skoro tutaj, ja tam naprawdę przychodzi Duch Święty? Mówi, no to co tu się dzieje? I jeszcze, ja mówię, że no ale to tak my czytaliśmy. I on mówi, gdzie? Ja mówię, Boże, nie powiem mu, że w Biblii. Więc mówię, że w książkach protestanckich. On mówi, no właśnie, naczytaliście się tych protestanckich książek i potem o. Ja sobie potem myślę, potem sobie myślałem o tym, jak to jest, że jak ktoś się naczytał katechizmu, to Duch Święty wstępuje naprawdę i nic się nie dzieje, a jak ktoś się naczytał tych książek protestanckich, to Duch Święty protestancku, tak jakby to od lektury książek zależało. Ale w każdym razie zakazano nam tego i wymyślono coś takiego, to miała być dla nas kara. Nie wiem, dlaczego myślałem, że to będzie dla nas kara. I zaczęto nas wysyłać właśnie do naszą grupę na rekolekcje szkolne. Takie, wiecie, po parafiach. No to dla nas to w ogóle. Miała być kara. Wyobraźcie sobie, my już chodziliśmy w sutannach wtedy. Ja jeszcze z takim moim kolegą, też teraz jest pastorem, był księdzem. Nas dwóch wysłali. Na taką parafię w Głogowie. Ja teraz w Głogowie właśnie prowadzę kościół. My tam wyszliśmy w tych sutannach. I na dzień dobry, żeby uspokoić ten tłum, zaczęliśmy wyganiać demony i modlić się w językach. Zrobiło się cicho. Może niekoniecznie, że demony wyszły, ale na pewno to zaciekawiło ludzi. I tak patrzyli. No i my zaczęliśmy opowiadać tam różne rzeczy, że Jezus uzdrawia coś. I z dnia na dzień coraz więcej tej młodzieży przychodziło. Z innych parafii przychodzili. I na trzeci dzień modliliśmy się i rzeczywiście Bóg bardzo dotknął ludzi, wysłaliśmy ludzi, żeby wyszli do przodu, modliliśmy się z nimi. Tam 40 osób się wtedy nawróciło i ksiądz, który nas zaprosił, on chciał się zająć tymi ludźmi, a potem przyszła kolęda i on za bardzo nie wiedział i ta grupa się rozpadła. Z takich efektów, co zostało po tych pierwszych rekolekcjach, to mamy w Głogowie kościół zielonoświątkowy i żona jednego ze starszych zboru w kościele zielonoświątkowym to jest dziewczyna, która się wtedy nawróciła na tych rekolekcjach. Przez jakiś czas była liderką odnowy, potem odeszła i teraz jest żoną jednego. I my, ale jakby przez kolejne 3 lata w seminarium bardzo często wyjeżdżaliśmy różne rekolekcje, prowadziliśmy i rzeczywiście widzieliśmy, że Bóg się do tego przyznaje. Widzieliśmy ludzi, którzy się nawracają, są chrzczeni w Duchu Świętym, gdzie byli uwalniani od demonów, byli uzdrawiani i to było takie dla nas bardzo poruszające, że Bóg to czyni przez nas. I jakiś czas pojechaliśmy, jeszcze byliśmy klerykami, z grup odnowy wyrosło coś takiego, jak Szkoła Nowej Ewangelizacji, gdzie uczono jak ewangelizować. My byliśmy na takim kursie i tam naprawdę ja dopiero zrozumiałem, czym jest ta czysta Ewangelia. Ja miałem trochę tak, my mówiliśmy o Jezusie, wiedzieliśmy, że człowiek ma oddać życie Jezusowi, ale doprowadzaliśmy do tego w sposób trochę dziwny. Na przykład ja czasami opowiadałem swoje świadectwo, mówiłem, że trzeba przestrzegać 10 przykazań i opowiedziałem coś, co jeszcze rano przeczytałem w Biblii i pytałem, czy ktoś chce oddać życie Jezusowi. Ludzie nie, myślę, że niezbyt dobry mieli przekaz, o co chodzi, ale generalnie widziałem, że Bóg działał, że ci ludzie oddawali życie Jezusowi, ich życie się zmieniało, ale wtedy ja tam zrozumiałem, o co chodzi w ewangelizacji i zobaczyłem taką rzecz. O ile w kościele katolickim ta Ewangelia jest często zaciemniona przez właśnie to pośrednictwo, przez rytuały, sakramenty, przez maryjność, to zobaczyłem też taką ciekawą rzecz, już teraz jakby z perspektywy, że w kościołach protestanckich, to nie mówię o waszym, bo nie znam, ale często jest zaciemniona, że ludzie zamiast głosić Ewangelię walczą z katolikami. I jakby zamiast ogłosić Ewangelię komuś, to mówią, a bo wy tam czcicie obrazy. I jakby... oczywiście, to nie mówię, że to jest w porządku, czyszczenie obrazu, tylko chodzi mi o to, że pierwszy musi być pierwszy, najpierw człowiek musi usłyszeć o Jezusie i go poznać. I w każdym razie, jakby tam... natomiast to, co chcę powiedzieć wyraźnie, ja byłem przekonanym katolikiem, ja nie byłem katolikiem, który uważał, że pewne rzeczy... Ja myślałem tak, że... to jakie dzisiaj mi się to wydaje dziwne myślenie, ale wtedy naprawdę tak wierzyłem, że nowe narodzenie, chrzest Duchu Świętym, to wszystko, że to tak powinien Kościół wyglądać, ale na przykład, że tam, jeżeli chodzi o te rzeczy maryjne i tak dalej, no to moja babcia na przykład została uzdrowiona, jak była małą dziewczynką, się modliła i Maria jej się objawiła i została uzdrowiona. I to było takie coś, co mnie trzymało. Mówiłam, a nie, no to jest w porządku, to być może taka inna droga, no taka, dziwiłem się temu, ale jakby specjalnie zwracałem na to uwagi. Ale byłem przekonany jakby do tego wszystkiego, co w kościele katolickim jest, tam później opowiem, jak zmieniłem swoje zdanie, ale widzieliśmy bardzo dużo właśnie takiego Bożego działania. Pamiętam, kiedyś zrobiliśmy takie rekolekcje dla młodzieży z Grób Odnowy i to było w Polanowicach, to jest koło Gubina nad granicą, na takiej wiosce i przychodzili też ludzie z wioski. Po pewnym czasie tam było około setki młodzieży i może z 60 osób z wioski przychodziło. I pamiętam, że tam taki człowiek, który z wioski, który 50 lat nie słyszał w czasie II wojny światowej, został uderzony kolbą w głowę, stracił słuch i my się modliliśmy, on został uzdrowiony. Jego żona, taka dowcipna kobieta, mówi, no się zaczęło, mówi teraz. Dawniej to sobie pomogłam popsioczyć i nic, a teraz wszystko słyszę. Już tak niezbyt jej się podobało, ale żartowała oczywiście. Ale pamiętam też, taka była młoda dziewczyna, która straciła, która będąc parę, ona była nawet chyba parę tygodni po ślubie, i miała nowotwór tej kobiecych tych narządów. Oni byli świeżo małżeńscy, nie mieli jeszcze żadnych dzieci. I my nie wiedzieliśmy o tym. Oni przyjechali na te rekolekcje tak nie do końca będąc przekonanymi, czy to jest coś w ogóle dobrego, co my robimy. I kiedy się modliliśmy, Bóg ją uzdrowił. Ona poczuła bardzo wielkie ciepło w czasie modlitwy nad nią. Ona wyszła, tam była modlitwa za chorych i pamiętam, że się modliła się z Jarkiem za nią i ona wyszła. Zapytaliśmy, czy o co mamy się modlić. Ona mówi, a bo tak nosiła szkła tam chyba 0,5. Mówi, a ze wzrokiem niezbyt dobrze. No i się pomodliliśmy i kazaliśmy ściągnąć okulary, podeptać, nie żartuję. I tego pytaliśmy, jak teraz widzisz? Ona nie, my tacy rozczarowani, a nic się nie stało. Ona została uzdrowiona wtedy z raka. Tylko my nie widzieliśmy tego. Byli tak załamani, że wzrok się nie poprawił, a przecież miała taką małą wadę. A później zresztą została uzdrowiona z tego też. Ale no i ona w tej chwili ma męża, mają dwójkę dzieci. Całkowicie tam uzdrowiona. I to, co było dla nas takie niezwykłe, że widzieliśmy, że Bóg działa przez nas. Oczywiście to nie było tak, że każdy chory, za którego się modliliśmy, był uzdrowiony i nie każdy się nawracał. To jest chyba dla nas oczywiste. Ale no widzieliśmy to. I w 97 roku ja zostałem księdzem i na pierwszą parafię, gdzie trafiłem, to do Gorzowa Wielkopolskiego. I tam trafiłem na taką parafię, gdzie nie było grupy odnowy. I kiedy przyszedłem, zacząłem się modlić. Tak chciałem, żeby tam powstała taka grupa charyzmatyczna. I zrobiłem ogłoszenia parafialne. Mówiłem całą niedzielę kazania, takie ewangelizacyjne. Zapraszałem ludzi na spotkanie modlitewne. I na pierwsze spotkanie przyszło 2000 osób. Robi wrażenie, nie? Tylko niestety to nieprawdziwe. Przyszły dwie osoby. Zera się zgadzają. Przyszły dwie starsze kobiety. A ja mówię, dobra. Zaczęliśmy się modlić. One tam za jakiś czas oddały swoje życie Jezusowi, zostały ochrzczone w Duchu Świętym. Nie było nas dużo, ale byliśmy głośni. I modliliśmy się. I po jakimś czasie czuliśmy, że Bóg chce, żeby z tą grupą, stan pamiętacie, żeby młodzieżą się zająć. Myślałem, dobry pomysł. I zaczęliśmy się modlić o młodzież. Modliliśmy się tak, potem dołączyło do nas dwie osoby, taki mój teraz najbliższy przyjaciel, który był muzyczny. Wtedy jak przyszedł, to znał dwie pieśni. Pamiętam, kiedyś na spotkaniu jakoś tak modlitwa nie szła, więc zaśpiewał jedną pieśń, potem drugą, znowu tą pierwszą, znowu tą drugą i tak z trzy razy może powtórzył repertuar i w końcu ja tam próbuję znowu zacząć modlitwę, nikt nie podejmuje. I ja mówię, zaśpiewaj coś. I on mówi, a którą z tych dwóch? I losowo komputer. I tak na początek był strasznie taki trudny, ale dużo się modliliśmy. I w pewnym momencie zaczęliśmy robić takie weekendowe ewangelizacje dla młodzieży. I pamiętam, jak pierwszą ewangelizację zrobiliśmy i ja taki podjarany, to tam ogłosiliśmy Ewangelię, zaprosiliśmy młodych ludzi i zaczęliśmy się modlić. I nic, nikt nie padał, żadne demony, nikt nie mówi językami. I taki byłem załamany. Pamiętam, się modliłem nad dziewczyną, ona była potem jedną z liderek w tej grupie. i taki załamany. To była jedna z ostatnich osób, która poszła. Tam w ogóle modliliśmy się z ludźmi, oni wracali i sobie gadali z innymi, w ogóle to nie było żadnej atmosfery modlitwy. I tak się modlę, mówię, tak sobie w myślach tam, mówię, Boże, to bez sensu, w ogóle kicha z tą ewangelizacją. Nic się nie dzieje. I Bóg wtedy zadał mi pytanie, ale o co ty modlisz się? Żeby oni tutaj coś przeżyli emocjonalnie, czy żeby ich życie się zmieniło? Ja wtedy zrozumiałam, pokutowałam przed Bogiem, mówię, chodzi mi o to, żeby ich życie się zmieniło. To Bóg mówi, no to zobaczysz, co będzie. No i na koniec zrobiłem, co mieliśmy według planu, zaprosiłem ich na spotkanie modlitewne i przyszło z 10 osób. Ja nie spodziewałam się, że ktoś przyjdzie, szczerze mówiąc. I ci ludzie byli bardzo zdziwieni, bo w ogóle tę ewangelizację zaprosiłem takich najlepszych ludzi, którzy znałem z grup odnowy z całej diecezji. Z nimi prowadziłem tę ewangelizację. I oni byli bardzo zdziwieni, jak przyszli i zobaczyli, kto, jaki jest stan grupy. Ale zostali. To było dla mnie najdziwniejsze. I ta grupa się powoli tak rozwijała. Prowadziliśmy ewangelizację wśród ludzi. Ja pracowałem na takim osiedlu, gdzie była dosyć duża patologia, a uczyłem w szkole w drugiej części miasta, gdzie takie najbardziej uzdolnione dzieci z całej diecezji. Były tam taki amerykański system, że trymestry, czyli 3 semestry, punkty zamiast ocen, oni sobie wybrali nauczycieli do przedmiotów, więc taki bardzo wykształceni. Jakby moja grupa modlitewna składała się z tych dwóch rodzajów młodzieży i ta grupa się rozwijała, ale wtedy jakby powstały we mnie pierwsze wątpliwości. O jakie wątpliwości, to jeszcze opowiem. I po 3 latach pracy na parafii, kiedy ta grupa już była w miarę dojrzała, biskup zaproponował mi 3 możliwości. Mogę zostać na parafii, mogę iść na studia, na filozofię, na KUL, albo mogę mieć samodzielną pracę z młodzieżą na terenie diecezji, mieć dom rekolekcyjny i na terenie diecezji pracować. No to tam ta filozofia i KUL, to zupełnie mi się nie uśmiechał. Że to jest takie powiedzenie, że po filozofii traci się rozum, a po teologii wiarę. Więc ja stwierdziłem, że... I po tym czasie, no ale postanowiłem, że ta praca z młodzieżą będzie taka ciekawa, ale też właśnie miałem różne wątpliwości, pomyślałem sobie, takie miałem różne wątpliwości, o których później powiem, ale tak sobie pomyślałem, że ja mam te wątpliwości, ale ja je rozstrzygnę, a później je rozstrzygnę i będę jeszcze bardziej tak umocnionym katolikiem. I po jakimś czasie... No poszedłem do tego domu rekolekcyjnego, tam to był na terenie seminarium, więc miałem dostęp do różnej literatury, rozmawiałem z różnymi księżmi, no i taki miałem, i po roku czasu te moje wątpliwości były coraz większe, nie mniejsze. I wtedy pojechałem do tego mojego kuzyna, tego co mnie tam wgniatał, on był w tym czasie zakonnikiem i był wtedy w Medjugorje i pojechałem tam do niego na tydzień czasu i tam z nim rozmawiałem tak. I mu opowiadam, Piotrek, jak to mam wątpliwości takie. On w zasadzie mi powtórzył wszystkie te argumenty, co ja znałem, a już mi nie wystarczały, ale tak mnie wysłuchał, poklepał, mówi, dobrze, będzie. I tak wyjechałem taki, widziałem, że dalej muszę szukać, ale już taki, no taki trochę podbudowany. Przyjechałem do Polski, gdzieś po 2 tygodniach dostaję list od mojego kuzyna, otwieram i czytam. Cześć Andrzej, dzięki za twoją wizytę. Po niej podjąłem decyzję, odszedłem z kościoła katolickiego. A ja tak siedzę i mówię, Boże, jakaś klątwa, fatum. Wiecie, bo ja go nie przekonywałem, ja tak siedziałem i mówiłem, wiesz Piotrek, bo ja myślę. Ale to nie było tak, że on nie miał wcześniej wątpliwości, ja tu przyjechałem. On też miał takie wątpliwości. Miał tam różne, też miał jakieś swoje przemyślenia, ale w sumie on tak pomyślał sobie, no ale w sumie mój kuzyn jest księdzem, skończył teologię i jemu to nie przeszkadza, to po czemu mi ma przeszkadzać, a potem ja przyjeżdżam. No. I ciekawa rzecz, kiedy on odszedł, to jakby, to może dziwnie zabrzmieć, ale on odszedł nie w znaczeniu, że on przestał, on jakby zawiesił to, czy jest katolikiem, czy nie jest. On powiedział sobie tak, okej, wiem jedno, właściwie 2 rzeczy wiedział, że Jezus jest prawdą, i że Słowo Boże jest prawdą. I że jeżeli człowiek ma relację z Jezusem i żyje posłuszne Słowu, to jest wtedy w porządku. I on poszedł do seminarium, bo on jest Polakiem, ale był w zakonie w Czechach przez wiele lat. I on poszedł do seminarium zielonoświątkowego w Czechach, w Ołomuńcu. I postanowił, że mówi, będę tam przez rok czasu badał i zobaczę, czy to, co oni wierzą, rzeczywiście jest się opiera na Biblii, czy tylko tak mówią. Był najgorszym studentem, on tam po prostu non-stop, pytania, tam wystarczyło, że ktoś tylko jakiś werset nie tak podał czy coś, to on od razu, nie ma takiego wersetu, albo tu inaczej napisane. I rzeczywiście on przez ten rok czasu, my żeśmy dużo mailowali I moje jakby wątpliwości jeszcze bardziej narosły. Już po 2 latach miałem takie wątpliwości, że ja już widziałam, że po pierwsze, nie mogę, już sumienie nie pozwalało mi zostać w kościele katolickim, przynajmniej wierzyć w pewne rzeczy, może tak, ale nie pozwalało mi też odejść. Bo wiedziałam, że to jest poważna decyzja, wiedziałam, że wielu ludzi też wiara będzie taka naruszona, i mówię, nie, to jest za poważna decyzja. I nie wiedziałam, co robić. I wtedy był taki w Szczecinie, tam jest grupa, tam też kościół właśnie denominacji KHWE, i oni robili jakiś tam, przeczytałem w jakiejś tam gazecie, że jest jakiś tam, przyjeżdża jakiś człowiek, który ma namaszczenie prorockie, coś tam, no i pomyślałem sobie, ja tam pojadę, nikt mnie tam nie zna, jak ten człowiek jest prorokiem, to mi niech mi powie. Ja pojechałem, nikt mnie tam nie znał, no i ten człowiek tam mówił chyba drugie nauczanie i mówił o Józefie Egipskim z Księgi Rodzaju. Opowiada, opowiada, opowiada. No, historię jest w połowie właśnie, kiedy Józef tam w tym więzieniu, no, życie mu się zawaliło i nagle odkłada Biblię i mówi, a to dalej to możecie sami doczytać. Mówi, a teraz Duch Święty mi mówi, że są tutaj ludzie, którzy się tak czują jak Józef, kiedy był w więzieniu, że nagle życie się zawaliło, że oni nie wiedzą już, co robić i mówi, jeżeli ktoś taki jest, to chodźcie, będę teraz prorokował. To ja pierwszy wyrwałem tam i mówię tak, tu mnie nikt nie zna. Nie będą mieli żadnych uprzedzeń, nic, no więc zobaczymy. No i tak stanąłem przed nim. On mnie tylko zapytał tam przez tłumacza, czy jestem nowonarodzony. Ja powiedziałem, że tak. I on położył ręce. Jak tylko położył ręce, zaczął prorokować. Chyba nawet się nie modlił. Mówi tak, widzę przed tobą dwie drogi. I ja taki podjarany, mówię, prorok, prawdziwy prorok, prorok. I mówię tak, Boże, ta z prawej to protestanty, z lewej katolicy, z prawej protestanty, z drugiej, żeby nic się nie pomyliło, że jak powie, pójdź tą sprawę. I tak się... A on mówi tak, widzę przed tobą dwie drogi. I stoisz tak, jesteś cały rozdarty i nie wiesz, którą drogą masz pójść. W prawo, w lewo, w prawo, w lewo. I mówię, tak, 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 prorok. I on mówi, Bóg mówi. Mówię, tak, tylko tak czekam, czekam. Mówi, poprowadza cię inną drogą. I poszedł do następnej osoby. I ja mówię, co za złośliwy facet. Mówię, co on wymyślił. Na pewno wie, a nie chcę powiedzieć. Nie, żartuję, tak nie myślałem. Ale... I tak usiadłem, mówię, jaka trzecia? Tak siedzę i mówię, prawosławie? Wtedy zapuściłem brodę. I taki skołowany wyjechałem z tego Szczecina, mówię, co za prorok amerykański jakiś. I tak... Ale mówię co, nie rozumiem, to trudno, ale się modliłem. Boże, poprowadź mnie tą trzecią drogą. I gdzieś jakiś tydzień, dwa po tej modlitwie dostałem przepukliny. Zwykły zabieg. Wydawało się, że poszedłem i lekarz mnie pociął w 3 miejscach, w 2 niepotrzebnie i jeszcze mnie źle zszył. Śmieszne, nie? Przez 3 miesiące tak chodziłem. Myślałem, że w życiu nie będę normalnie chodził, a już biegał. I te 3 miesiące były takie, później się okazało, że miałem jeszcze 3 operacje, że mnie kończyli w takiej specjalistycznej klinice w Łodzi. W każdym razie długo to trwało, ale przez to jakby widziałem jedno, Bóg uszanował moje sumienie. Widział, że nie jestem przekonany, żeby odejść, że pewnych rzeczy już nie jestem przekonany, żeby zostać. I wtedy stała się ciekawa rzecz. No tam lekarz dał mi taki półroczny urlop zdrowotny i wtedy do naszej diecezji przyjechała taka grupa, to jest taka rzeczywistość, nazywa się Wspólnota Życia. To są ludzie, którzy żyli, którzy wyrośli z kręgów odnowy w Duchu Świętym, w Kościele Katolickim i chcieli jakoś funkcjonować w Kościele Katolickim tak, żeby móc robić, nie będąc ograniczonym przez na przykład te biskupa, proboszcza i po prostu zamieszkują razem. Tak? Coś takiego jakby niby zakon, ale to mieszkają tam normalnie ludzie, świeccy i oni mają jakby swoją misję, są niezależni, podlegają bezpośrednio biskupowi. Zresztą oni byli tutaj kilka lat temu w Lublinie. Ich założycielem jest Damian Stein i ta wspólnota nazywa się Kored Lumen Christi. Byście może? No właśnie, to znacie ich. Więc to jest ta wspólnota i oni wtedy przyjechali tutaj, kiedy oni byli w Lublinie drugi raz, ten mój przyjaciel, ten co na gitarze wtedy 2 pieśni grał, teraz na 222. I on był wtedy liderem grupy, grupa, ja już odszedłem, ale grupa się tam rozrastała, potem liczyła około 120 osób I on przyjechał tutaj do Lublina na te warsztaty i był pod wielkim wrażeniem tego, co się stało, i zaprosił ich do naszej diecezji. I to był właśnie ten czas. Ja ich spotkałem, rozmawiałem wtedy z Damianem. I Damian był człowiekiem, który uczył się od Johna Wimbera, kiedy on przyjeżdżał do Anglii, tam szkolił liderów. I był jedynym z tych szkolonych przez Johna Wimbera, który nie został pastorem kościoła Vineyard, co więcej, został katolikiem. I on mnie wtedy zaprosił, żebym przyjechał do jego wspólnoty. Bo on mówi tak, skoro i tak masz wątpliwości, to możesz sobie u nas być we wspólnocie. Tam pewne rzeczy, co do których masz wątpliwości, nie będziesz musiał u nas robić. A mówi, no ja mówię, ale wiesz, że może być taka możliwość, że ja z Kościoła Katolickiego odejdę z waszej wspólnoty i wtedy będzie na was. On mówi, no jak ktoś jest mądry, to zrozumie, jak nie, no to mówi, nic nie poradzę. I ja im jakby dużo zawdzięczam. Przez 2 lata byłem tam, jeździliśmy po Europie, głosiliśmy Ewangelię. Rzeczywiście taka przykre wydarzenie, że kiedy ja odszedłem z Kościoła Katolickiego, jakby tutaj zdeklarowałem się, że to nie odszedłem z tego powodu, że byłem we wspólnocie, że ta wspólnota dała mi takie pozytywne, dość jakby tutaj świadectwo życia katolickiego, tylko z innych powodów. I nawet damy tam przyjechał do biskupa, ale od tamtej pory mają zakaz przyjazdu do Polski. Takie przykre, ale no cóż. Pamiętam, kiedy u nich byłem, no, tam dużo widzieliśmy rzeczy. Pamiętam taką sesję, oni robili taką konferencję Cuda i Znaki. I tam właśnie były osoby, z którymi się modliliśmy. Ja modliłem się z takim Wojtkiem. Podeszła do nas taka kobieta, była przygarbiona, usiadła, no i tam pokazała, że się modli za plecy. Zaczęliśmy się modlić za jej plecy. I kiedy skończyliśmy się modlić, to było na sali gimnastycznej, było około 500 osób. I ona po prostu tak biegiem poleciała, zaczęła się ściskać ze swoją córką, która była w drugiej części sali. No i widzieliśmy, że plecy ma uzdrowione. Tylko, że Wojtek mówi, ja wtedy tak słabo znam angielski, mówi, ale o co ona krzyczała? Ja widzę, ja widzę. Mówi, przecież widziała, przyszła do nas sama. No i córka przychodzi i mówi, że ma została uzdrowiona, że ma była ślepa na jedno oko. I po prostu była starszą kobietą, przyzwyczaiła się do tego, więc tylko mówiła o swoich plecach. I okazało się, że Bóg uzdrowił także jej wzrok. Albo byliśmy tam w Portugalii, pamiętam, tam mieliśmy spotkanie dla odnowy, katolickiej odnowy z Portugalii. I modliliśmy się i w czasie modlitwy właśnie zaczął się demon manifestować. Była taka kobieta, modliliśmy się długo i uwolnienie, tam bardzo zdemonizowana. I w pewnym momencie widzieliśmy, że jeden ten demon został główny, nie mogliśmy go wyrzucić. Musimy jakby poznać jego imię. Zaczęliśmy się modlić w językach i w pewnym momencie Damian mówi, że duchu fałszywego proroctwa wyjdzie. Ona zaczęła strasznie krzyczeć i została uwolniona. I co się okazało? Ona pojechała do swojej tam przyjaciółki do Afryki, tam kilka lat mieszkała i tam była w kościele okultystycznym, spirytystycznym i miała tam funkcję prorokini. I właśnie to było. I miałam wiele tam takich pozytywnych doświadczeń. Potem ten mój przyjaciel, z którym prowadziliśmy tam grupę modlitewną, on przyjechał też do Anglii. Tam otworzyliśmy taką misję dla Polaków. On do tej pory tam kontynuuje pracę. Ale wtedy to już były 3 lata moich takich wątpliwości. Ja się spotkałem z moim kuzynem, on już był wtedy pastorem kościoła w Czechach i mówię do niego tak, Piotrek, wiesz co, daj mi tylko człowieka i powiedz, w którą stronę go przekonać. Ja znam argumenty w jedną i w drugą stronę, ale mówię, sam nie wiem już jakby, co ma mnie przekonać. I on mówi, już nie badaj poszczególnych argumentów, zbadaj fundament. Skoro katolicy mówią, że Biblia i tradycja, a protestanci mówią, że tylko Biblia jest źródłem wiedzy o Bogu, to zbadaj ten sam fundament. Ja przez rok czasu badałem i po roku czasu jakby swoje badania mogłem zamknąć jednym zdaniem, że Kościół katolicki nigdzie nie definiuje, czym jest tradycja, ani dlaczego jest źródłem objawienia. No, takie jest zdanie, nic nie mówiące. Ale jak się studiowało teologię katolicką, to zdanie mówi bardzo dużo. Kościół katolicki wszystko definiuje. W kodeksie prawa kanonicznego jest definiowane wszystko, łącznie z tym, co to jest stosunek seksualny. Są mi pisane elementy, które muszą zajść, żeby stosunek seksualny nastąpił. Jakby wszystko jest opisane. To jest oparte na prawie rzymskim. Nawet ludzie, którzy studiują prawo, to studiują prawo rzymskie jako podstawę, a zawsze też jak przynajmniej jeden semestr mają prawa kanonicznego, katolickiego, bo to jest współcześnie funkcjonujące prawo oparte na prawie rzymskim. Wszystko jest definiowane, a tak ważna rzecz jak tradycja, czyli to, skąd czerpiemy wiedzę o Bogu, katolicy czerpią, nie jest nigdzie zdefiniowane. Nawet w konstytucji Dei Verbum Soboru Watykańskiego II, to jest konstytucja o objawieniu Bożym, tam jest takie zdanie, że Biblia, czyli spisane Boże Słowo i objawienie, czyli ustna tradycja, splatają się jakoś w jedno źródło objawienia. Takie słowo jakoś w tak precyzyjnym języku, to w ogóle aż się wierzyć nie chce, że coś takiego jest. I to było dla mnie takie przełomowe. odkrycie, kiedy zrozumiałem, że nic poza spisanym Bożym Słowem nie może być źródłem objawienia. Ja teraz powiem zaraz więcej o tych właśnie rzeczach, które wierzyłem kiedyś i jak nastąpił przełamanie, ale to, co chcę powiedzieć. Zobaczyłem, że Bóg rzeczywiście szanował moje sumienie i pamiętam, że był taki moment, kiedy ja już byłem przekonany intelektualnie i wtedy intelektualnie byłem przekonany, ale gdzieś tu byłem związany, tak myślałem, widziałem, jak moi rodzice zareagują, różne tam rzeczy i pamiętam, że byłem tutaj w Polsce, prowadziłem jakieś rekolekcje, to był marzec 2004 i wtedy widziałem, że Kościół Spichler z Warszawy robi konferencję, na której ma być pastor Borys Gryszenko, to jest pastor Żydów mesjanistycznych. Ja byłem na tej konferencji i tam było uwielbienie, wszystko, to już był ostatni dzień, było uwielbienie, wszystko tam trwało i w pewnym momencie pastor Borys mówi, że teraz Bóg będzie do was mówił. No i pamiętam, że w takiej ciszy, tak po prostu wyraźnie takie słowo otrzymałem od Boga, uwierzyłeś w kłamstwa. I kiedy to usłyszałem słowo, to mam taką duchową wolność do tego, żeby odejść. Intelektualnie już byłem przekonany i chciałem to zrobić, ale byłem trzymać się tak duchowo związany. I on chwilę po tym, jak tylko to słowo usłyszałem, wziął mikrofon i mówi, jest tutaj człowiek, któremu Bóg powiedział, uwierzyłeś w kłamstwa. Myślałem, że spadnę z fotela i on zaczął się modlić. Modlił się mniej więcej tak, Panie, proszę Cię, aby już nigdy dla tego człowieka kłamstwo nie miało posmaku prawdy. Co mniej więcej taki był sens. I rok temu jechaliśmy tam na rocznicę Kościoła Ambasada Boża do Kijowa i tam taka dziewczyna, która okazało się też się nawróciła na tej konferencji, ona tam przyszła tam w połowie konferencji, była świeżo po imprezie, jeszcze miała narkotyki w kieszeni, pastor Borys się nad nią modlił, ona została uwolniona od tych narkotyków i ona zamówiła, jest tam w kościele do tej pory, prowadził uwielbienie i ona zamówiła płyty z tej konferencji i akurat kupiła taki zestaw, ktoś się pomylił i zamiast te wszystkie ścinki, które były zrzucone, wiecie, z konferencji, jak się obcina, obrabia, nie, już technicznie, ktoś sprzedał im kasetę z tymi ścinkami i na tych ścinkach były modlitwy. A ją to tak zainspirowało, ponieważ ona jest muzykiem z wykształcenia, że ona do tych ścinek dołożyła melodię i jest do tej pory do kupienia właśnie taka, znaczy ja jej nie będę dzisiaj sprzedawał, to nie reklamuję, tylko że jest do kupienia to. Ale co się okazało? Pierwsza modlitwa, która tam jest, to jest właśnie ta modlitwa. O tym mnie to strasznie poruszyło, jak zobaczyłem. I to był taki moment przełomowy. I pamiętam, że jakby czułem, że kiedy odchodziłem, że Bóg mi powiedział, że wszystko już przygotowałem. I to był taki moment, kiedy ja odszedłem, było 3 lata temu, to w tym samym czasie odszedł też taki kolega ksiądz, który w Rzymie był, z naszej diecezji, i jeden, który w Żarach prowadził, właśnie ten Jarek, o którym opowiadałem. Nas trzech odeszło w jedne wakacje, jakby niezależnie od siebie. I wszyscy jesteśmy teraz w tej denominacji, w tej Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Rafał jest w kościele w Warszawie, a Jarek zakłada kościół w Zielonej Górze. I jakby jakie były moje wątpliwości, tak pokrótce, żeby je przedstawić. Moje pierwsze wątpliwości dotyczyły sakramentów. Właśnie to była rzecz od tej rozmowy z tym ojcem duchowym w seminarium, cały czas mi chodziła po głowie ta rzecz. Chrzest w Duchu Świętym a bierzmowanie. Dlaczego jest to bierzmowanie? Znaczy, dlaczego jest to, ja wiedziałam, ale ja wierzyłem, że ludzie powinni przeżywać chrzest w Duchu Świętym na bierzmowaniu. I uważałem, że nie przeżywają i że problem jedyny jest w tym, że są źle przygotowani. I pamiętam, powiem tylko jedną sytuację, bo tam wiele, ale pamiętam taką dziewczynę, która przyszła na taką naszą ewangelizację, wyszła do przodu, do modlitwy, tak po prostu, myśląc, że... I kiedy ludzie się na nią modlili, ona miała takie w jednym momencie objawienie krzyża Jezusa, zrozumiała, że Jezus za nią umarł, nie intelektem, ale tak w sercu, narodziła się na nowo i w tym momencie, w samym momencie została ochrzczona w Duchu Świętym, zaczęła się modlić w językach. Ona sobie po prostu minutę może. I ona 3 miesiące później miała bierzmowanie. I po bierzmowaniu ja tam pytam, no i jak tam Agnieszka? Ona mówi, o, księdza mówi, w życiu się tak nie rozczarowałam jak tutaj. A ja mówię, czemu? Ona mówi, no bo przyszła na tą waszą ewangelizację, o tak sobie, wyszłam do modlitwy, no po prostu tak wyszłam, nic nie oczekiwałam i tu Bóg mnie tak dotknął, to sobie myślę, tutaj, teraz, na bierzmowaniu, to dopiero będzie. I mówi, i nic. No to ja jej mówię, że słuchaj, no to nie zawsze musisz odczuwać emocje, coś tam. No i ona chyba za jakiś czas przychodzi do mnie i mówi, no tak, emocji nie, ale ja przyszłam i modliłam się o konkretną rzecz. No i ta rzecz się nie stała. Dlaczego? No ja mówię, że no wiesz, Bóg ma swój czas, coś tam. I ona przychodzi do mnie za tydzień. I mówi tak, że właśnie poszła do swojej koleżanki i tam powiedziała, tam nawet nie wiem dokładnie o jaką rzecz tam chodziło. I ta koleżanka się z nią pomodliła i Bóg na tą modlitwę odpowiedział w jednym momencie. Coś tam się, tam chodziło o jakiś, nie wiem, brak przebaczenia, coś ona miała jakiś taką żal do kogoś. I mówi, dlaczego? I właśnie ja zacząłem widzieć, że tak, że osoby, które naprawdę przychodzą na bierzmowanie i oczekują, żeby Bóg ich dotknął, Bóg ich nie dotyka. I to zobaczyłem właśnie, że to nie jest tylko kwestia tego, że to jest zrobiono ryt. Że, i to była jakby jedna z rzeczy. To on tak, ja tylko wymienię kilka, to tak przychodziły w różnym okresie. Potem spowiedź. Ja miałem mocny argument, pamiętam jak rozmawiałam, miałem trochę znajomych właśnie z kręgów zielonoświątkowych i oni mówili, ale spowiedź, po co spowiedź? To po prostu nic mnie nie przekonywało. Ja znałem ludzi, którzy kiedy się u mnie spowiadali, byli uwalniani i nie wracali już do grzechu, byli uwalniani od demonów i tak dalej. No i ja mówiłem, jeżeli są takie owoce, Jezus mówi, że po owocach poznacie, ale później co do mnie dotarło któregoś razu, jakby coś, co teraz wydaje mi się oczywiste, a wtedy wcale nie było. Ci ludzie zostali uwolnieni nie dlatego, że się spowiadali, tylko dlatego, że była im głoszona Ewangelia i dlatego, że się z nimi modliłem. Że jak były te wielkopostne spowiedzi, te masówki, gdzie się tylko rozgrzesza, tam nikt się nie został uwolniony. Że to nie sam sakrament, tylko zaczęło do mnie docierać. Ja miałem duże zamieszanie, ponieważ kiedy ja sprawowałem sakramenty, ja je zawsze łączyłem właśnie z głoszeniem Ewangelii, z modlitwą i Bóg był wierny, nie sakramentom, ale głoszonemu słowu. I ja miałem zamieszanie, bo widziałem, że Bóg działa w sakramentach. I na przykład tak było z Eucharystią i tutaj zawdzięczam obecnemu papieżowi, a wtedy kardynałowi Ratzingerowi, bo ja byłem mocno związany z Eucharystią, tak emocjonalnie. I u mnie, zanim umarła moja teologia dotycząca Eucharystii, to umarła we mnie miłość, ponieważ kardynał Ratzinger, jeszcze jako kardynał, który tam za kongregację do spraw wiary odpowiadał, on zakazał łączyć na przykład uwielbienia charyzmatycznego czy modlić się za chorych z Eucharystią. I my na przykład, ja już byłem wtedy w Anglii, ta wspólnota bardzo przestrzegała tych różnych przepisów, bo nie chciała wchodzić w konflikt z biskupem. I pamiętam, my robiliśmy Eucharystię, które trwały 3-4 godziny, tam ludzie oddawali życie Jezusowi, byli chrzczeni w Duchu Świętym. Pamiętam, była taka osoba, że modliliśmy się za chorych z nałożeniem rąk i była osoba, która była tak przygarbiona. I kiedy się modliliśmy, to po prostu na naszych oczach ona się wyprostowała. I to w czasie mszy się wszystko działo. I kiedy kardynał to zakazał, to wtedy, bo mszę no, musieliśmy odprawiać w niedzielę, to albo robiliśmy to przed tym uwielbieniem, albo po uwielbieniu i widziałem, jeżeli jest przed uwielbieniem, ten sam ryt, nic się nie dzieje. A jeżeli jest po uwielbieniu, to po już nigdy nie robiliśmy, bo to tak byli ludzie, tutaj Duch Święty, ludzie odczuwali Bożą obecność, potem ryt i jakby ktoś powietrze spuścił. I tutaj zobaczyłem, że to nie jest prawda w to, co ja wierzyłem przez lata, że gdyby ludzie byli lepiej przygotowani, że to Bóg, bo ja widziałem Boga działającego w sakramentach, nie mówię, że zawsze i wszędzie, ale widziałem, a się okazało, że w samych sakramentach, w końcu do mnie dotarło, nie działał Bóg. Bóg działał dlatego, że było ogłoszone słowo i dlatego, że było wzywane Jego działanie. Kolejna rzecz to była dla mnie czyściec. Ja też bardzo tak byłem, że tam Ojciec Pio, te wszystkie objawienia, cierpienia. No i jakby to do mnie tak przemawiało, no tutaj czy tak człowiek cierpi, te dusze czyśćcowe widzi, ale w pewnym momencie, to był jeden z pierwszych takich moich jakby objawień, ja sobie pomyślałam, a zaraz, a jeżeli to wszystko, co w życiu Ojca Pio nie jest od Boga, co wtedy? A ja sobie mówię, nie, to diabeł mi tutaj kusi. Wyganiałem tylko diabła, ale nie chciał iść. I zauważyłem, że kiedy ja już naprawdę dochodzę do takiego momentu, że już jestem zamieszany i szczerze się pomodlę, to nie lubię tych momentów zamieszania, ale wiem, że modlitwy po tych momentach są jakieś takie, że Bóg odpowiada. I wtedy ja jeszcze byłem normalnie księdzem, wszystko jakby były początki mojego badania i na takich rekolekcjach byłem pod Warszawą. I przyszedł do mnie człowiek, to były rekolekcje dla grupy odnowy, przyszedł do mnie człowiek, który był 20 lat w grupie odnowy, przyszedł i mówi, ja już nie mogę, już u psychiatry byłem, nic nie pomaga, biorę tabletki, nie mogę spać. Mówi, śpię może 3-4 godziny na dobę, już prawie 20 lat on to robił. A ja mówię, ale czemu? On mówi, no bo cały czas w nocy jestem dręczony, coś. On mówi, a jak to się zaczęło? On mówi, ja już sam nie wiem, jak się zaczęło. Ja mówię, no jak? No, od czegoś musiało się zacząć. I on wtedy opowiedział, mówi tak. Była taka sytuacja, że kiedyś jeszcze, mówi, jako 18-letni chłopak, poprosiłem kiedyś dusze czyśćcowe, żeby mi rano obudziły. I przez całą noc, no i go budzą, no, wierne były? O, nie popuściły ani razu. Się raz pomodlił, ale skutecznie. Jak on mi to powiedział, to po prostu ja mówię, dobrze, no to teraz zobaczymy, co to za te dusze czyśćcowe. No i, ale jak mu teraz wytłumaczyć, że to złe? No i ja mówię tak, że tak na szczyty swoich zdolności intelektualnych się wbiłem i mówię, wiesz, bo to może akurat w twoim wypadku to nie było dobre. On mówi, no ale ojciec pije. Ja mówię, no ale wiesz, nie każdy jest ojcem pije. Aha. On to nie wiem, co to był za argument, ale... Ale podziało. Jak mówi mój trener z karate, technika nie musi być poprawna, byle była skuteczna. No i on był już tak zdesperowany, że mówię, to potraktujmy to tak, że u ciebie akurat to był grzech. On mówi, dobra. Ja mówię, to przeproś za to Jezusa. On przeprosi za to Jezusa, wyrzekł się tego. I modliliśmy się, tylko na samym początku zaczął się strasznie trzęść i kiedy kazałem temu demonowi, żeby wyszedł, on zaczął harczeć, mówi, że jestem tu tyle lat, mam prawo tu być. Ja mówię, ale nie, ale on oddał swoje życie Jezusowi, już nie masz prawa tutaj być. I został uwolniony w tym momencie. I on potem, te rekolekcje trwały prawie 2 tygodnie, on tam przychodził i ciągle mówi, spałem, mówi, dziś zaspałem na śniadanie, mówi. Taki był podekscytowany. Ale to była jedna z takich rzeczy, że nagle zaczęło do mnie docierać, że ta na przykład moja babcia, jak była małą dziewczynką, straciła wzrok i modliła się na różańcu i objawiała się Maryja i ona została uzdrowiona. I babcia do tej pory ma taką figurkę Maryi, której tam lampka się wieczna ciągle pali, ciągle się... I zobaczyłem, jakie to jest związanie. Jeszcze pamiętam, miałem takie doświadczenie w Odnowie. Któregoś razu, jak przeżywałem te różne kryzysy, ja nie chciałam mówić do końca swoim rodzicom, co mi jest, ale poprosiłem, żeby się za mnie modlili. I oni powiedzieli, że będą się modlić na różańcu. Ja potem miałem takie jakieś jazdy, tak mi było ciężko, duchowo, w ogóle nie mogłem się modlić i poprosiłem mojego znajomego, takiego lidera z grupy Odnowy, nic mu nie mówiłem, tylko mówię, jest co, no tak jakieś przychodzę, trudne rzeczy, mówię, nie rozumiem, co się dzieje, pomóc się za mną. On mówi, on się modli i nagle zaczął, mówi, te wszystkie, zaczął tam mówić, że czuję, że jest nade mną wpływ okultyzmu, ale nie z mojej winy i że się modlił o oddalenie tych mocy demonicznych nade mną. I ja po prostu tak... ulga w jednym momencie i w tym momencie, kiedy odczuwałem tą ulgę, przed oczami stanęła mi moja rodzina. A zupełnie nie rozumiałem wtedy. I on mówi, wiesz co, ten okultyzm to jakoś jest związany z twoją rodziną, ale nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, że też nie. Jakby to było takie doświadczenie, które zrozumiałem dopiero później, ale wtedy zobaczyłem, że w tym jest moc, w tych różnych objawieniach jest moc. Ja uważam, że jeżeli jest nadprzyrodzona, to na pewno musi pochodzić od Boga. Okazuje się, że niekoniecznie. Kolejna rzecz, to widziałam na przykład kwestię celibatu. Ja akurat nie odszedłem z powodu celibatu, nawet odchodząc, ja jeszcze przez rok czasu się zastanawiałem, czy po prostu nie żyć w celibacie. Nie dlatego, że składałem przyrzeczenie, tylko dlatego, że jakby widziałam wartość takiego życia. I też dlatego, że miałem takie poglądy, że małżeństwo jest raczej przeszkodą niż pomocą w służbie Bogu, że może w pewien sposób ogranicza. No wiadomo, bo człowiek musi też czas dla dzieci, a widziałem, że kiedy tak na pełen etat to można więcej zrobić, ale to, co widziałam, to właśnie, co mnie przerażało, jak widziałam, te tajemnicy żadnej nie zdradzę, jak powiem, że generalnie księża nie żyją w celibacie, ale o co mi chodzi. Ja na palcach jednej ręki mogę policzyć ludzi, którzy przyszli do seminarium i mieli złą wolę i chcieli żyć jakimś podwójnym życiem. Tam z tych, co mogę ich policzyć, to jeden został rzeczywiście księdzem i tak według jego wiary mu się dzieje, ale reszta naprawdę mieli dobrą wolę. No ale później upadali w różnego rodzaju związki, grzechy, jakieś tam chore rzeczy i wtedy, no to jeszcze sobie potrafiłem tłumaczyć, no ale nie byli nowonarodzeni, ale potem widziałem starszych ode mnie ludzi, księży z tej grupki, którzy zostawali księżmi, którzy na początku szli dobrze, a potem znowu też w tej dziedzinie upadali. I to mnie zaczęło zastanawiać, bo sobie pomyślałem tak, ja lubię statystyki, no może dziwne, ale lubię. I sobie pomyślałem, no to jaka jest prawdopodobieństwo statystyczne, że mnie to nie spotka? Raczej niewielkie. I po pewnym czasie jakby zrozumiałem jedną rzecz. Ja rozumiałem, że dar celibatu jest darem, ale jakby w końcu, jakby badając dokładnie ten tekst i grekę, zobaczyłem, że to jest tam słowo użyte charyzmata, czyli to jest dar nadnaturalny. I jakby na dzisiaj takich dwóch porównań używam, że pierwsze, że to jest dar, to jest coś takiego, jakby wymagać od każdego pastora, na przykład zielonoświątkowego, żeby miał dar czynienia cudów i co tydzień na nabożeństwie przynajmniej z 2 cuda zrobił. Bo jak nie, no to nie można tego wymagać. To jest dar. I albo się go ma, albo się go nie ma. Jak się go nie ma, to po prostu... Człowiek musi żyć podwójnym życiem. No bo co zrobi? Albo odejść. Ale też druga rzecz, jakby mnie tutaj, że takie kiedyś porównanie przyszło mi do głowy, że bo spotkałem człowieka, który był tam w Hare Krishna i oni tam w pewnym momencie taki ślub chcieli, żeby on złożył, że nie będzie jadł. Jadł. Jak mnie to strasznie poruszyło, że to jest dobra analogia z tym, co się dzieje z człowiekiem, który ślubuje celibat. To może w dłuższym okresie czasu to się dzieje, ale to jest to samo. Wyobraź sobie, że ktoś ci mówi, że no, że nie, nie ten. Co Biblia o tym mówi w liście do Tymoteusza, o duchach zwodniczych, które będą zakazywać związki małżeńskie, ale też spożywać pokarmy, dokładnie ten sam rodzaj ducha. I no, jak ślubujesz, że nie będziesz jadł. Jeżeli dłużej pościłeś kiedyś, to wiesz, że przychodzi ten moment, kiedy po prostu już nie odczuwasz głodu fizycznego, że możesz po prostu już funkcjonować, możesz trochę osłabiony jesteś, ale funkcjonujesz przez jakiś czas. Później nawet się trzeba przyzwyczaić do tego, żeby jeść. No i teraz tak człowiek, który na początku ma dobrą wolę, ślubuje ten celibat i jakiś tam jest trudno, po jakimś czasie, jeżeli znajdziesz właśnie tutaj, głosisz Ewangelię, pracujesz z ludźmi, widzisz, że też jest jakby użyteczny ten dar, ale po pewnym czasie to jest tak, że taki człowiek, który jest głodny, chodzi, to po prostu, wiecie, on będzie jadł ze śmietnika. Bo on jest głodny. On po prostu, organizm domaga się jedzenia. I tak samo tutaj. I to nie zawsze zaczyna się od jakichś niesamowitych potrzeb seksualnych. To mogą być też potrzeby emocjonalne. I jakby to była kolejna rzecz, zobaczyłem, że to jest po prostu farsa. Jak pamiętam na takich rekolekcjach jednych, przed ksiądz, to nie była spowiedź, on tam przed tym, żebym się z nim pomodlił. No i właśnie mówi, że kolejna parafia, znowu się wdał romans, on już nie daje rady. No i tam się chwilę pomodliliśmy, potem ja miałem spotkanie dla młodzieży i usiadłem, on miał ogłoszenia. Wyszedł i zaczął mówić, że no, że w niedzielę tam jest pielgrzymka do seminarium, że może tutaj, że zaprasza chłopaków, żeby pojechali, że może któryś z nich się obudzi powołanie kapłańskie, że takie wspaniałe, wprawdzie się nie ma żony, ale można służyć. I tak gada. Ja chciałem powiedzieć, co ty mówisz, ale po prostu. Ten fragment on bardzo fajnie przetłumaczony w Tysiąclatce. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mając własne sumienie napiętnowane. Nie? Jeżeli jesteś w seminarium, ja naprawdę wierzyłem, że można tak żyć. Że jeżeli człowiek odpowiednio się nastawi w życiu, nie będzie szukał jakichś kontaktów i w ogóle, to że jest to możliwe. Ale główna dla mnie taka rzecz to był autorytet Kościoła. To było dla mnie takie najbardziej decydujące. Że jak to jest, że tutaj Kościół przez tyle wieków. Ja wiedziałem, że Kościół pewne rzeczy dodał, dobrze o tym wiedziałem, jakby, tylko ja rozumiałem, że Kościół miał prawo. Ja rozumiałem to, jakby tą przypowieść o ziarnie gorczycznym, tak błędnie rozumiałem, że to jest jak ziarno, które rzucone w ziemię, Kościół, że wyrasta. Wyrasta, a potem jest coraz większe i się zmienia. I inne jest na początku, inne jest później. I ja tak rozumiałem Kościół, ponieważ w Kościele katolickim jest to pomylone i Królestwo Boże to jest synonim Kościoła. Przez Królestwo Boże rozumie się Kościół. I teraz, kiedy tak te wszystkie przypowieści o Królestwie Bożym, ja rozumiałem jako przypowieść o Kościele. I dlatego dla mnie to było w porządku, że to się rozrasta, zmienia i takie rzeczy. I bardzo mnie kiedyś poruszyło, jak już tam w tym czasie badania święty Tomasz z Akwinu, na którym się tak głównie opiera tutaj nauczanie Kościoła katolickiego, powiedział takie zdanie. Autorytetu papieża, ani soborów czy synodów nie można stawiać na równi ze spisanym Bożym Słowem. Wszystko, czego nauczają, trzeba sprawdzić, czy jest zgodne ze Słowem. Ciekawa rzecz. On to powiedział w XIII wieku. I coś wam pokażę. Ja rozmawiałem z takim księdzem i tu chcę wam pewną rzecz pokazać. Ten ksiądz nie miał złej woli, tylko naprawdę, że po latach tej filozofii i teologii można tak myśleć, ja tak myślałem, jak on myślał. Kiedy ja już miałem te wątpliwości, przyszedłem do niego i mówię, ty, patrz, co święty Tomasz z Akwinu napisał. On przeczytał, mówi, no, on napisał, że to, co ustalają synody i sobory, jest zgodne ze Słowem Bożym. Jeżeli się odpowiednio nastawisz, to ten tekst można tak zrozumieć. I w pewnym momencie, no, jakby, no, tam różne rzeczy, ale na przykład myślałem sobie, czy ja jestem mądrzejszy od papieża? Nie? Częsty argument. Ale kiedyś tak. Modliłem się, zupełnie tak, jak się modliłem się nie o to, ale jak się modliłem i nagle odczułem, jakby Duch Święty zadał mi pytanie, a czy papież jest mądrzejszy od Biblii? Czy, że papież oczywiście szanuje, że był człowiekiem bardzo wykształconym i bardzo, myślę, że on był szczerze wierzącym w to, co wierzył, ale to wcale nie oznacza, że wierzył dobrze i że nauczał. I dla mnie taki przełomowy moment, to był, jak kiedyś byłem takiego pastora właśnie w Czechach i on się modlił ze mną. I on się modlił tak, tam dużo rozmawialiśmy przez chyba 3 dni i w pewnym momencie on powiedział, wiesz co, myślę, że już koniec naszych rozmów, ja się pomodlę, żeby Bóg ci objawił prawdę. No on się pomodlił i na drugi dzień tak czytam po kolei Biblię, otworzyłem na Mateusza 15 rozdziale i tam przeczytałem te słowa. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy, dobrze powiedział o wasz prorok Izajasz, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym jest daleko ode mnie, lecz czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. I do mnie dotarła jedna rzecz, której wcześniej nie widziałam. Czcić Boga na próżno. I jakby ten mit o tym, że wystarczy mieć dobrą wolę, nawet jak niedoskonale tam rozumiesz Boga, to wystarczy. I po prostu od tamtej pory to był taki jakby przełomowy dla mnie moment, że to nie jest bez znaczenia, że jakby zgadzam się z Marksem, który powiedział, że religia to jest opium dla ludu, że ludzie po prostu idą w takiej religijności, zaślepieniu. I kiedyś pamiętam, już po swoim odejściu byłem w Anglii, zwiedzaliśmy tam Londyn i był taki cmentarz sióstr zakonnych. I tak sobie pomyślałam tam stojąc, dlaczego, ciekawe ile z nich naprawdę było zbawionych, ile z nich znało Jezusa. I tak sobie pomyślałam, Boże, dlaczego one musiały tak umrzeć, nie znając Jezusa? I wtedy tak czułem, jakby Bóg mi powiedział, to ich wybór. Zostawiłem moje słowo. Każdy ma do niego dostęp i może zrobić z nim, co chce. I jakby na dzisiaj moje podejście do Kościoła katolickiego to jest to, co Paweł pisał w liście do Rzymian o swoim podejściu do Żydów. Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nich do Boga, bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nieopartą jednak na pełnym zrozumieniu. Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. I to mnie jakby te słowa też przerażają, że Paweł mówi, mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość źle zrozumianą, nieopartą na Bożym objawieniu. Mają swoje pomysły na to, jak być zbawionymi. I to jakby były takie główne rzeczy, które mnie pociągnęły w tą stronę, żeby odejść z Kościoła katolickiego. Że w pewnym momencie zrozumiałam, że nie mogę dłużej być. Mój kolega Jarek właśnie, bo on opowiadał, że on pojechał kiedyś do jednego z pastorów, jeszcze jak był księdzem, i rozmawiał z nim. I mówił, że on w pewne rzeczy nie wierzy, coś tam. I w pewnym momencie ten pastor na niego spojrzał i mówi tak. Wiesz, co jest twoim największym problemem? Że ty żyjesz w grzechu. No ja tak szczerze mówiąc, znając Jarka, to jest jeden z takich ludzi, którzy naprawdę w swoim życiu, tylko kilku takich spotkam, którzy on naprawdę dbał o taką świętość życia, o takie, że no bardzo dbał o to, żeby nie iść nawet w najmniejszym miejscu na kompromis. I on taki patrzy, mówi, ja w grzechu? Ale mówi, w jakim? On mówi, w buncie żyjesz. Ponieważ nie, jakby ty przeciwstawiasz się temu, co nauczają twoi przełożeni. Jesteś reprezentantem Kościoła, a nauczasz ludzi czegoś, co jest przeciwne. I on mówi, nie możesz tak dłużej. I Jarek tam po jakimś czasie odszedł. Ale co jest takie ciekawe? Ja myślę, że na początku odnowy było takie proroctwo, które było, że odnowa jest jak drzwi obrotowe. To wtedy było tak, później to proroctwo było tak rozumiane u nas w diecezji, że ponieważ wielu ludzi było w odnowie, ale potem jakby no nie zostawało w grupie, tam coś przeżyło, jakieś spotkanie, to chodziło, że właśnie to jest takie, żeby odnowić ludzi w kościele i żeby oni zostali. A dzisiaj wierzę, że to proroctwo było naprawdę Bożym proroctwem, tylko źle rozumianym, że jak drzwi obrotowe, żeby ludzie wyszli z kościoła. Ale wiecie, w drzwiach obrotowych jest moment, kiedy wchodzisz i jest moment, kiedy wychodzisz. Kiedy próbujesz wyjść za wcześnie, to jest niebezpieczne. Ale kiedy przegapisz ten moment, kiedy trzeba wyjść, też jest niebezpieczne. Że trzeba dobrze wyczuć ten moment, tutaj też mówię do was, żebyście się nie czuli jakoś oskarżani, że dobrze trzeba ten moment wyczuć, w którym Bóg będzie do tego prowadził. Czasami ten moment trzeba wyczuć i to zrobić, a czasami ten moment z góry będzie wyczuty. Zapowiem wam o Jarku, to było też takie ciekawe. On pojechał do kościoła tam do Kijowa na 10 dni modlitwy i postu, jeszcze jako ksiądz, bo się zastanawiał i tam podjął decyzję, może widział tam Boże działanie i wszystko, że on jeszcze rok zostanie. I kiedy przyjechał, biskup się dowiedział o jego wątpliwościach, wezwał go, w ogóle nie chciał mu podać ręki, objechał go z góry na dół i kazał mu się wynosić z parafii. Dosłownie tak było. I no po prostu wyrzucił go na bruk. Jarek wtedy no, pojechał tam do pastora ziemiaświątkowego Żar, powiedział mu sytuację, ten pastor tam zaprosił go do swojego domu i powiedział, wiesz co, możesz tu być. Jak będziesz chciał wrócić do kościoła katolickiego, mi to nie przeszkadza, jeżeli chcesz zostać, to my ci jakoś pomożemy. Ale on chciał zostać, ale to już rzeczywiście, no jakby Bóg sam pokazał w ten sposób, że, więc tutaj dobry musi być właściwy moment, ale jakby, że trzeba tutaj mądrze postąpić. I tak kończąc, ja odchodząc bałem się jednego, tak naprawdę bałem się, że co będzie, ja bardzo chciałem dalej służyć Bogu, ale bałem się, może to jest głupie, jakby nieracjonalne, ale taki miałem lęk, że wiedziałem, że robię dobrze, ale bałem się, że jakby stracę coś z tego, że co miałem w kościele katolickim. Chodziło mi o, nawet nie o to, że łatwiej dotrzeć do ludzi, tylko myślałem sobie tak, że przez to, że właśnie tam poświęciłem się cały dla Boga, to jak założę związek małżeński, że to będzie tak właśnie namaszczenie się zmniejszy czy coś. I to było naprawdę takie coś, co było dla mnie bardzo ważne. I pamiętam też, jak Bóg był wierny, jak no kiedy odszedłem, to był dzień nawet chyba, w którym odszedłem, zadzwonił do mnie pewien człowiek i no i tam się spotkaliśmy, on nie wiedział jeszcze wtedy, że odszedłem, i prosił, żebyśmy się modlili. I on miał tam jakiś taki problem, który go bardzo przygniatał. Pomodliliśmy się i po prostu widziałem taką po prostu jakby eksplozję Bożej mocy, kiedy się z nim modliłem. I no potem powiedziałem, że odszedłem, no jakby tam to nie było dla niego akurat problemem. I to nie było tak, że skłamał, gdybym powiedział, że teraz widziałem więcej Bożego działania, niż jak byłem w Kościele katolickim. Myślę, że nie, ale było coś, co jakby zobaczyłem tutaj, że Bóg zna nasze serca, Bóg wie, jakie mamy obawy i daje nam takie znaki, żeby nam pokazać, jakby, żeby je rozwiać. I oczywiście Słowo Boże musi być zawsze fundamentem, ale ważne jest też, żeby patrzeć na to, co Bóg czyni w naszym życiu i mądrze rozpoznawać znaki czasu. Okej, ja myślę, żebym skończył tą pierwszą część w tym momencie.